Dobry wieczór, Anna Rymbas. Ośrodek odosobnienia dla internowanych w Strzebielinku koło Wejherowa działał od 13 grudnia 1981 roku aż do grudnia następnego roku. Internowano tu większość działaczy z regionów gdańskiego i słupskiego, członków Komisji Krajowej zatrzymanych w siedzibie Solidarności w Gdańsku po wprowadzeniu stanu wojennego.
Dałeś mi, panie, zbroję, dawny kół płatne się, w wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok.
Andrzej Dżycimski i nieżyjący już Adam Kinaszewski wydali pod pseudonimem Jan Mur słynny Dziennik Internowanego. Jest w nim wszystko to, co działo się w tym czasie za prawdziwym murem. Głos mają osadzeni.
Łóżka piętrowe, okna pojedyncze, dwa cieniutkie kocyki, zima stulecia, jedzenie marne, jeśli nie podłe. Wszystko właściwie trzeba było organizować. Tylko dodam, że oprócz tego, że tak jak te warunki więzienne, to nas właśnie do ich przyjazdu pilnował specjalny oddział 40-osobowy ZOMO.
A jak pan wszedł pierwszy raz do tej celi, jeszcze zapytam pana na początku, to pan wiedział, z kim pan jest? Wiedział pan, co to są za ludzie?
Wszedłem do celi, cela pusta. Leży na pryczy jedna tylko osoba. Mogę powiedzieć, że cela była fantastycznym przekrojem społecznym.
Bo ja tak samo.
To każdego z nas
tak,
chyba.
Tak, oczywiście. To było
ja na przykład w celi miałem tak, dziennikarza Adam Kinaszewski, adwokata i mecenasa, a równocześnie kiedyś prokuratora Wieśka Misiewicza, robotników ze stoczni, robotników przeładunkowych z portu, struktury związkowe na wszystkich szczeblach. Myśmy mieli fantastycznych nauczycieli więziennych, Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, którzy nam mówili, słuchajcie, tego nie należy robić, tego nie należy. Na przykład odradzali głodówki, bo wszyscy prawie, że koledzy, jak to w głodówkę pójść. Oni mówią, że to nic nie daje. Że w obozowych, w więziennych warunkach to jest tylko wyniszczanie swoich
organizm.
Sił. Trzeba walczyć o bytowe rzeczy, a nie o jakieś ideologiczne, bo dlatego, że one nie dają. Trzeba najpierw przygotować się, żeby mieć cokolwiek do powiedzenia.
Zygmunt Błażek. Pierwszy raz mnie coś takiego w życiu spotkało, więc to był stres. A znając historię, wiemy o tym, że tego rodzaju rzeczy jeszcze bezprawne, bez wyroku zatrzymania, niczym dobrym się nie kończyły, więc rozmowy między nami trwały mniej więcej w ten sposób, że na pewno wywiozą nas na białe niedźwiedzie i to był stres najgorszy.
Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja.
Bo ten stres powodował to właśnie, że tego objawy się uwydatniały. Po prostu wychodziły ze mnie takie skrzepy krwi. Już miałem zaczątki choroby wrzodowej. Tu się gwałtownie wszystko nasiliło. Nabawiłem się choroby kręgosłupa przede wszystkim, bo umieszczono nas w tych celach, jak mówiłem, gdzie do przykrycia dostaliśmy po dwa takie cienkie kocycki, patrząc przez nie na światło. Pod światło to były po prostu prawie przezroczyste.
Przez całą zimę tak pod takimi kocykami mieliście spać?
Akurat ja byłem trochę w lepszej sytuacji, ponieważ w zarządzie regionu przed samym momentem wprowadzenia stanu wojennego, jak już było widać, że zima idzie taka dosyć ostra, pracownik gospodarczy postarał się dla nas, ponieważ myśmy działali w większości zawsze na ulicach, prawda, w miejscach takich publicznych, więc buty takie dosyć ciepłe, tego typu tak jak noszą tam kolejarze. I to mnie uratowało, ale niektórych kolegów, właściwie to w większości, zabierano z domów, zabierano w różnych okolicznościach, więc w półbutach jakichś cienkich i to, co kto miał, to tym się okrywał.
W koszuli, w spodniach. A jest pan z zawodu kim?
Ja jestem technikiem elektronikiem. Pracowałem w gdańskich zakładach elektronicznych Unimor, skąd zostałem oddelegowany do pracy właśnie w związkach zawodowych NSZZ Solidarność.
Wigilię spędził pan tam, pierwszą?
Pierwszą Wigilię, tak.
Święta.
Tak. Myśmy po prostu organizowali sobie każdy we własnym zakresie, w każdej celi, jak się tylko dało. No po prostu stawiało się wszystkie stoły razem. Naczynia, no to były te, jak wiadomo, więzienne, nie tak jak teraz, talerze aluminiowe, miski aluminiowe.
A choinka była w celi?
Oj, mieliśmy choinkę, bo udało się przez klawisza załatwić po prostu. Pieniądze, jak kto tam miał w depozycie, bo to jak nas zamykali tam, to wszystko pozabierano nam, wszystkie przedmioty, pieniądze.
Trzeba było klawiszowi zapłacić.
No to trzeba było sobie w jakiś sposób radzić, ale to wszystko zależało też od obsługi, od tych klawiszy. Jedni byli bardziej przyjaźni, inni całkowicie wrogo nastawieni. A muszę jeszcze zaznaczyć, że oprócz klawiszy dokwaterowali nam do pierwszego pawilonu, który był na pół przedzielony, pluton zomowców. Oni po zęby uzbrojeni stali zawsze przeważnie, bo myśmy dawali do zrozumienia w każdej nocy, każdego miesiąca z 12 na 13, przypominając o wprowadzeniu stanu nowojennego. Więc to się odbywało w ten sposób, że tłukliśmy taboretami w drzwi, waliliśmy, co kto miał, jak ktoś nie miał dostępu do drzwi, to przez otwarte okna, w kraty, talerzami, miskami. Hałas był niesamowity, więc z tych pawilonów ci klawisze po prostu uciekali, bo nikt nie wytrzymał. Długi korytarz, proszę sobie wyobrazić, i co parę metrów jedna cela, no i ten huk niesamowity. Azomowcy po prostu stali po zęby uzbrojeni na tym mrozie, na tym śniegu. Myśmy odśpiewali to, co należało, hymn państwowy, Boże coś polskie. Pozamykaliśmy oknę, położyliśmy się spać, oni dalej stali.
A ta pierwsza Wigilia, były kolędy, było składanie życzeń?
Oczywiście, tak. Tak było. No ale to było niestety smutno, z dala od rodzin. Nie wiedzieliśmy, co nas dalej czeka.
A rodziny pewnie też nie wiedziały, gdzie jesteś.
Nie wiedziały, nie. Dopiero dzięki kościołowi, episkopatowi, można było tą drogą się dowiedzieć, gdzie każdy z nas przebywał.
Kilka miesięcy temu Andrzej Dżyciński doprowadził do spotkania strzebilinkowców. Uzupełnił też dziennik internowanego o zapiski innych działaczy przebywających w tym czasie w Strzebilinku oraz o zdjęcia, fotografie i stemple z tamtego czasu.
Udało nam się spotkać, co po 30 tych paru latach to było bardzo trudno się rozpoznać, i gdyby nie plakietki nasze, które żeśmy sobie powiesili, to chyba byłoby trudno i byłoby, a kto ty jesteś? A tak to przynajmniej można było przeczytać.
A jaka idea panu przeświecała?
Przeświecała bardzo ważna idea, bo właśnie to jest chyba najistotniejsze, upamiętnienia. Upamiętnienia jak gdyby w dwóch płaszczyznach. Pierwszej płaszczyźnie takiej, żeby ten mur dawnego więzienia, który jest w tej chwili murem otaczającym Dom Pomocy Społecznej w Strzebilinku, nie był bezimienny, dlatego że przejeżdżają tam bardzo dużo grup turystycznych przejeżdża, przecież Gniewino, bo to jest na terenie gminy Gniewino, jest to bardzo prężny ośrodek turystyczny, sportowy, wiemy, że tam Hiszpanie byli, przecież to wszystko tam się dzieje, dużo się dzieje, i zadała nam pytanie taka młoda gimnazjalistka, która powiedziała, no dobrze panowie, to wy tutaj spotykacie się, rozmawiacie, ale właśnie my nic o tym nie wiemy, mieszkańcy tam, bo ona tam akurat mieszkała. I ona zainspirowała, żebyśmy pomyśleli o tym, o umocowaniu jakiejś tablicy pamiątkowej. To była jedna, jak gdyby, pierwsze przesłanie. Przez obozy przeszło 10 tysięcy ludzi, ponad. Drugie tyle siedziało w więzieniach. Ci ludzie rozpłynęli się, mówiąc umownie, zginęli gdzieś tam w przestrzeni.
No wielu mieszka za granicą.
No, wielu mieszka, ale wielu już zmarło. W tym, jak żeśmy przygotowywali listę, bardzo zresztą trudno, było to najtrudniejsze nasze przedsięwzięcie ustalania adresów, to okazywało się, że co najmniej 1/3 z nas już nie żyje.
Bożena Sobera. Jak się opowiada teraz dzieciom, mam gdzie córki dorosłe, to po prostu nie chcą wierzyć z tym przeżyciom, to się wszystko przeżyło w tym okresie i że takie czasy były. Wiadomo, że trzeba było tam pojechać do niego, także ciężko było przejść przez tą drogę.
W ogóle wpuszczono was tam, rodziny?
Był taki czas, że po prostu nas nie wpuszczano. Teraz pojechałam i stwierdzili, że źle się zachowali, śpiewali jakieś pieśni patriotyczne i po prostu nas nie wpuszczą z tego względu. Ale dopiero już po jakimś czasie się dowiedziały o tym, także no nie było łatwo.
Ile czasu mąż był w tym obozie w Strzebilinku?
Mąż był od maja do połowy lipca.
Czyli święta jeszcze był w domu?
Tak, święta był jeszcze w domu.
A pamięta pani ten dzień z 12 na 13 81 roku?
Tak, pamiętam. Tak, to były bardzo smutne święta. Jeszcze w tym okresie, no wiadomo, że ciężko było to przeżyć, ale no, to jest ciężko mi teraz cokolwiek na ten temat powiedzieć. Także jest taka, jakby tak się powraca do tych wspomnień.
Andrzej Rzeczycki. To byliśmy na zebraniu krajówki, jak była zjazd krajówki w sali BHP. No wtedy jeździłem z panem Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa miał wywiad. I żeśmy chcieli pójść do straży na terenie stoczni. Tam oni mieli telewizor. Niestety nie pokazali już tego wywiadu. To już wiadoma rzecz, że coś tam było. No i później, jak to zwykle było, po tym wszystkim żeśmy się rozjechali. Lech Wałęsa pojechał, bo za mną cały czas, jak jeździłem, cały czas miałem ogon. Dwa samochody. To był jeden esbecki i policyjny i oprócz tego jeszcze ich pilnowali. No to żeby ich troszeczkę zmylić, to Lech Wałęsa pojechał innym samochodem do domu, a ja zostałem. Jak byłem na... zamknęli mnie 22 kwietnia, to tak na zmianę. Oprócz tego było jeszcze OKO, Ogólny Komitet Oporu. OKO. No i ta organizacja nasza tam, żeby nas wyłapać i... To żeśmy tak się umówili, że jeden drugiego, broń Boże, wydać, nie? I tak żeśmy patrzyli jeden na drugiego, ale nie wolno było nam się spojrzeć na nikogo, tylko widzieliśmy tak spod głowy, jak to się mówi, żeby szedł. I szedł kolega mój, koleżanka, i ani ja, ani nikt się nie spojrzał tylko w tę stronę. I później jak schodziłem na dół, to mnie... Później mnie wziął takim kluczem tym więziennym między tutaj, pierdyknął. Także usiadłem od razu.
Po kręgosłupie.
Tak, więc kręgosłup o tym. I to tak się zaczęło papraść. Już byłem w Strzebilinku, już byłem w tym szpitalu w Herowie. I później jak wyszedłem, cały czas się leczyć, do tej pory koniec. Dzisiaj o kolasce chodzę. A jak koledzy opowiadali, jak z tego co słuchaj, bo to na początku było wszędzie ciężko, bo oni nie wiedzieli, co to znaczy internowanie. I nie było warunków na internowanie. A później to już siatkówkę żeśmy grali, ogródek żeśmy swój mieli. Mało tego, Boże Ciało było jak się należy.
Ale kobiet tam nie było, to był męski.
No nie, męski. Była jedna lekarka taka ohydna, okropna, to nie daj Boże. Nie daj Boże, co to było. To
dziś
było...
się pan uśmiecha, ale wtedy to było bardzo ciężkie przeżycie dla pana.
Ja powiem tak pani szczerze, ja zawsze z uśmiechem. Bo byłem jeszcze co na SB, jak byłem, nie? To powiedział, zgnoimy cię... Rodzinę ci rozwalimy. A ja sobie śmiechem na to, no to rób, na co czekasz? To rób. Ty uważasz, że ręka sprawiedliwości nie sięgnie? Sięgnie. Nie dawałem się.
I jak pana losy się w Polsce...
Serca bolało bardzo.
Jak pana losy się potoczyły w wolnej Polsce?
No trochę przykro powiedzieć.
Ale możemy, nie ma cenzury w radiu. Nie,
to jak usłyszy to przed radio, to powie, co odwala.
A kto usłyszy?
No to usłyszy to, że zresztą sam przypomniał właśnie w radiu czy w telewizji, ktoś się spytał, panie prezydencie, czego pan żałuje najwięcej? Mówi, żałuję, że nie zabrał sekretarek dwóch i złotówek ze sobą do Warszawy.
Prezydent Wałęsa.
Tak, a ja z kolei jestem bardzo mu wdzięczny, że do mnie nikt nie ma żadnej pretensji.
Słońce błyśnie między wschodem a zachodem, mimochodem obrysuje miasto chmur. Jednych dziegciem dzień nakarmi, innych miodem, temu głowę wzniesie, temu napnie sznur. Trochę starsze znów się stanie to, co młode, jakby strzepnął ptak kolejną kroplę z piór. Mimochodem, jakby strzepnął kroplę z piór.
Jak nas przywołano pojedynczo albo w sukach tych więziennych w grupkach, to mnie witał szpaler z psami.
Podobna scenaria była w Potulicę, gdzie nas przywożono też na początku.
Pan trafił senator w marcu?
Do Szczebielinka w marcu, do Potulic 14 grudnia.
No. A ja 13 grudnia do Szczebielinka. I mnie w Szczebielinku tak witano. Zresztą mogę tylko dodać, że ja byłem przekonany, że po pierwsze, jak mnie wieźli, to w takiej dramatycznej sytuacji sam jechałem.
Zatrzymywaliście się?
Tak, zatrzymali się cały ten wóz Nyska, tak, który tam czterech mnie konwojowało, w Piaśnicy, w lesie w Piaśnicy. Wrażenie, słuchajcie. No
to. A to wiedzieliście, że to jest akurat tam, w tym rejonie?
Nie wiedziałem, gdzie mnie wieziono, nie wiedziałem, czy mnie gdzieś wiozą, czy po prostu mam gdzieś tu być załatwiony po drodze, bo tym bardziej, że kiedy już wychodziłem z mieszkania w eskorcie, zjeżdżając windą, ubek, który mnie zabierał z obstawą, spojrzał na moją rękę, ja noszę obrączkę. I mówi do mnie, no wie pan, już panu tego, to już się nie przyda, niech pan zostawi to żonie. Nacisnąłem 6. piętro, bo tam mieszkam, wróciłem. Zadzwoniłem żonie, oddaję tam, udaje, że nic się nie dzieje, daje obrączkę, zegarek, bo on mówi, że już na pewno mi się to nie przyda. I takim tym napięciu człowiek jechał, bo mijam Gdańsk, w Gdańsku nie zatrzymujemy się, mijam Wejherowo, nie zatrzymujemy się, wjeżdżamy w kierunku na północ i nagle skręcamy w lasy, co przy napisie Piaśnica się jednoznacznie kojarzy. I okazało się oczywiście tam, że takie, jak to zwane, gry psychologiczne były stosowane.
Nas też, kiedy zapadła decyzja o zamknięciu tego obozu internowania w Potulicach.
Senator Jan Wyrowiński.
Też nas nie informowano, dokąd się nas wiedzie. Były chyba trzy wozy więzienne. W każdym siedział za takimi kratami. Oczywiście funkcjonariusz z pistoletem gotowym do karabinem maszynowym, prawda? I nie poinformowano nas oczywiście o celu naszej podróży. Byliśmy, jak zawsze, też pełni najgorszych przeczuć, chociaż to już był koniec marca i trochę się sytuacja stabilizowała, również status internowanych się powoli, tak, prawda, tego. I, no ale wtedy narastała presja na to, żeby wyjeżdżać za granicę. I na różne sposoby starano się o tym przekonać, o konieczności takiej decyzji, przekonać kolegów. No i jedna z wersji była taka, że wiozą nas, bo widzieliśmy, że jedziemy na północ po szparze w tym, że być może, nie wiem, załadując na jakiś statek, prawda, no coś takiego. To był koniec marca i pamiętam, że w pewnym momencie konwój stanął. Po prostu zabłądzili, bo tam nie było już takich dobrych dróg jeszcze.
To była zima przecież, tak?
No koniec zimy, koniec powiedzmy zimy. Sobie tak. To już jeszcze był śnieg. I właśnie pytają miejscowego, a miejscowy okazał się Kaszubą. Ja jestem też Kaszubą, tyle tylko, że z południa, a to był tutaj północny Kaszuba, także trudniej go zrozumieć. I on najpierw udawał głupiego, no a potem, bo pytali się go o Szczebielinek, nie? No ale jak już padło słowo Szczebielinek, no to w nas wszystkich oczywiście wtedy, jak że tak można powiedzieć, wróciła nadzieja, że to jednak będzie Polska, prawda? I że to tego. I rzeczywiście, kiedy dojechaliśmy do bram dzisiejszego Zakładu Opieki Społecznej, a wtedy Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych, który przedtem był chyba półotwartym zakładem karnym.
Zakład karny dla budujących oddziału wejherowskiego.
Żardowiec chyba. I się rozległa ta pieśń. O Panie, który jesteś w niebie. Tak nas witali koledzy.
Zawsze tak witaliśmy.
Myśmy tej pieśni nie znali. Dla mnie to była po prostu coś wstrząsające przeżycie. Ja pierwszy raz, dawno już się tak nie wzruszyłem, jak właśnie wtedy, kiedy ten...
Andrzeju, proszę przypomnieć słowa. Cztery pierwsze wersy.
O Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, wołamy z wszystkich stron do ciebie, o polskie orły, polską broń. Taka...
I każdy transport w ten sposób witaliście?
Nie tylko, żegnaliśmy też kolegów wychodzących.
Tak.
cała ta obsługa więzienna, ci klawisze, czy nawet zomowcy w różny tam sposób próbowali nam tam po prostu uprzykrzać to. Nie wolno było natomiast śpiewać pieśni różnych piosenek, co myśmy oczywiście robili to na dworze, później jak już podczas spaceru, jak już można było wychodzić, a za bramą stali ludzie, znajomi, rodziny, było nawet widać tam nad murem, ktoś wysoko na kiju trzymał te ówczesne radia takie z magnetofonem, to nagrywali. Dla nas wielką satysfakcją było, jak przez radio usłyszałem to, co my śpiewamy z wolnej Europy. A jak to się odbywało? Ponieważ rodzina do mnie przyjechała, teść jeszcze żył, z Kwidzyna, przywieźli mi takie malutkie radio na moją prośbę i to było ukryte w takim woreczku foliowym po mleku. No i dwie baterie płaskie. Ja to radyjko jako elektronik przestroiłem. No i z tych pryczy stalowych zrobiłem antenę, podłączając to pod taki drut nawojowy i rano o godzinie tam 4:15 już nasłuchiwałem poprzez słuchaweczkę z tego radyjka tych wiadomości. Na podstawie tych wiadomości preparowałem taki, robiłem taki biuletyn informacyjny z winietą od ręki, malowałem tam Solidarność i suche wiadomości, to co usłyszałem, RWE, Radio Paryż, Waszyngton i to wszystko z tym, że na końcu potem jak już oddawałem to do przeczytania, to było w takim formie z dwóch kartek sklejonych, podłużnych i jak przez okno podawałem, na przykład Jacek Kuroń czy Jasiu Rulewski podchodził pod okno, to im dawałem, żeby chodząc na spacerniku, żeby przeczytali te wiadomości, ale na końcu zawsze pisałem tak po przeczytaniu, wróć do mnie. No chodziło o to, żeby bałem się, że przez to wpadnie radio moje w tym. No więc ja zrobiłem w ten sposób, że to radio chowałem w ten sposób, że po przekątnej celi więziennej przewiesiliśmy sznurek i na tym sznurku mówiłem, żeby wieszać mokrą bieliznę, że niby ona się wiecznie suszy. A radyjko było właśnie w tym woreczku po mleku i wisiało pod mokrymi na przykład kalesonami. I jak robili nam tak zwany kipisz, przewracali łóżka, te sienniki, wszędzie wszystko robili, ale radia nie znaleziono.
Czyli można było słuchać wolnej Europy.
Przechodzili pochylając.
Pierwsze tygodnie to jest w ogóle był dramat, dlatego że nawet myśmy nie wiedzieli, kto jest w celi obok. To było tak, dlatego że...
Przypomnijmy tylko, że tam były cele, bo to był zakład karny, więc zakład tak karny. Cele jak normalnie w więzieniach.
Wielkie cele, tak. 16-osobowa.
16-osobowa,
5 kroków, wszerz, 10 kroków wzdłuż. Tak. I do takich, którzy mieli ochotę na tak zwaną akcję. Kilkakrotnie próbowano zastosować ten manewr, ale myśmy mieli takiego kapelana, który przyjeżdżał tutaj z Gdańska, przywożony był, o tak to jest, bo nie to, że przyjeżdżał dobrowolnie, tylko przywożono go. I on w trakcie tej jazdy z tymi ubekami zawsze im tłumaczył, że słuchajcie, historia nie kończy się na dniu dzisiejszym. To, co wy teraz robicie, będzie zapisane i będzie przenoszone dalej.
Spisane będą
rozmowy. Poeta pamięta.
I może tak powiem, trochę jak gdyby na wyczucie. Ja od pierwszego dnia zrobiłem notatki. Długopis to była najbardziej cenna rzecz. To polegało to na tym, że z długopisów się wydmuchiwało tusze, żeby robić pieczątki. I właśnie żeśmy zaczęli organizować się od tego, żeśmy spróbowali policzyć się, ilu nas w ogóle jest.
Ale to od razu, jak żeście tam trafili?
Tak.
Każda jak to liczenie wyglądało?
Bardzo prosto wyglądało, bo każda z cel miała na początku pół godziny, 15 minut, to zależy było na całą dobę, na tak zwany spacernik. I próbowaliśmy, jak wychodziło się na spacernik, wrzucić przez wzierniki, przez tak zwane judasze, do celi skład swojej celi.
Ale spośród tych internowanych było u nas kilkanaście osób doświadczonych już pobytem w aresztach i tak dalej. I gdyby ta
wiedza jest ogromna.
Logistyka więzienna jakoś już w nich była, prawda? I to to dosyć szybko szło. Kwestia policzenia się. Dlatego, że na samym początku władze więzienne traktowały nas gorzej niż więźniów. Dlatego, że sami nie wiedzieli, jak z nami postępować. Te dyspozycje doszły dopiero po kilku czy po kilkunastu dniach.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy kolejnego kolegę, który tutaj odszedł już na drugą stronę. I tak co chwilę dostajemy sygnały. I dlatego jest to jak gdyby ostatni dzwonek, ostatni moment pokazania tej roli grupy ludzi, którzy tam siedziały, grupy ludzi, która tam siedziała, dlatego że tak jak Jasiu w tej chwili jest senatorem, jest wicemarszałkiem Senatu, ale wśród nas był prezydent Rzeczpospolitej późniejszy premier pierwszy Rzeczpospolitej, ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy, ja bym wymiał cała elita. Elita, która budowała wolną Polskę. I to o to chodziło, pokazania tego wkładu, że te mury, które nas zamknęły i te mury, w których nas chciano wepchnąć, okazały się za małe. To one zostały rozsadzone. I takim skrótem tego, żeby już nie dalej nie mówić, to jest nasz znaczek zjazdowy. Zresztą wymyślony przez syna naszego kolegi, z którym żeśmy siedzieli.
Profesora Cofty.
Tak. I właśnie, bo... Powiedz, Jasiu, bo to jest...
Tak. Znaczek dla upamiętnienia zjazdu.
Dla upamiętnienia zjazdu, tak. Który stał się w zasadzie znaczkiem szczebielinkowców teraz, prawda? No, jesteśmy w tej stylistyce trochę kombatanckiej, ale wydaje mi się, że staramy się zachować umiar również w tym rozpamiętywaniu przeszłości. Natomiast jesteśmy niewątpliwie tym szczęśliwym pokoleniem Polaków, które może uczestniczyć w pisaniu historii, którą... sami tworzyliśmy. Pani generał Elżbieta Zawadzka, którą również Andrzej dobrze zna, bo robił z nią wywiady, Torunianka, ona nie miała takiego luksusu. Jej historię sfałszowano, zdeptano, prawda? I dopiero po 40 kilku latach zaczęto o tym mówić w sposób właściwy. Ale już praktycznie gro tych ludzi, którzy tamto pokolenie wymarło. Nasze dopiero powoli wymiera. I mamy obowiązek, jak gdyby zaświadczenia o tym, co stało się za naszym udziałem, co było naszym dziełem. To dzieło oczywiście nazywało się Solidarność. I to Solidarność rozsadziła te kraty, te mury i sprawiła, że żyjemy w tej chwili w wolnej Polsce. No i to jest, myślę, dopowiedzenie do tego...
Nie ma pan tego znaczka tutaj.
Nie mam, niestety... Ale ja noszę go na wszystkich uroczystościach. Budzi on niezwykłą sensację, dlatego że jest niezwykle dynamiczny i taki właśnie taki przekaz wolnościowy. No, to jest właśnie to wyrywanie się z muru, prawda?
I jeszcze to lepiej, ten znaczek wygląda na naszej stronie www.strzebielinek.pl. Tak. Dlatego, że jak się naciśnie na mur, który tam jest, nagle z tego muru wylatuje ten ptak wolności.
W całej Polsce w ośrodkach dla internowanych przez cały rok od 81 do 82 więziono prawie 10 tysięcy osób za to jedynie, że chcieli innej, wolnej Polski. Odsyłam Państwa do uzupełnionego już wydania dziennika internowanego Andrzeja Dżdzińskiego i Adama Kinaszewskiego. Dobranoc, Anna Rębas, audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód.